Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Od autorów. Marek Gąsiorowski. Znalazło się kilka istotnych powodów, by napisać tę opowieść. Ryszard Paulin Skibiński był naszym idolem z lat młodości. Skiba i jego muzyka stanowili okno na świat, bowiem w czasach naszej młodości, w latach 70. i 80. XX wieku, Polska pozostawała schowana za żelazną kurtyną. W latach 80. była dodatkowo izolowana z powodu stanu wojennego, który wprowadziły ówczesne władze, zatrzymując wolnościowy marsz Solidarności. Muzyczne wieści z lepszej części świata napływały nad Wisłę najczęściej z dużym opóźnieniem. Ale my w Białymstoku mieliśmy kogoś, kto mógł wyznaczać nowe ścieżki. Mógł śmiało stawać w szranki z wielkimi bluesowej sceny, tworzącymi po zachodniej stronie żelaznej kurtyny. Choć Rysiek urodził się w Toruniu, a dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Golubiu, Dobrzyniu i w malowniczych okolicach Kotliny Kłodzkiej, za swój dom przez całe dorosłe życie uważał Białystok i podbiałostockie ogrodniczki. To tu, w naszym rodzinnym mieście, startował po wielką sławę i chodził do tych samych klubów, co cała młodzież w tamtych czasach. Nasze drogi gdzieś tam się przecinały. Jeśli nie w Herkulesach, to w Promenadzie albo ACK, a później na koncertach Kasy Chorych. Był jednym z nas. Skiba, choć żyje we wspomnieniach fanów bluesa w całej Polsce, po śmierci stał się postacią pomijaną przez lokalne władze, a próby upamiętnienia jego nazwiska nie zyskiwały aprobaty. Skromna tabliczka w białostockiej Alei Bluesa to stanowczo za mało. Okolicznościowa tablica wmurowana w ścianę kina Forum, gdzie do dziś odbywa się zainspirowana przez Skibę jesień z bluesem, nie jest adekwatna do tego, jak słynny harmonikarz rozsławił nasze miasto. Nawet wstępne sugestie, by jego imię nosiła któraś z ulic Białegostoku, przez lata nie doczekały się żadnej reakcji. Ostatecznie udało się przekonać władze miasta do tego pomysłu w 2020 roku. Choć nikt tego oficjalnie nie wypowiedział, wiadomo było, że za tą niechęcią stoją okoliczności, w jakich Skiba odszedł z tego świata. Kilka dni później w mediach społecznościowych zamieściliśmy komunikat. Szukamy wszystkich, którzy w latach 1967-72 mieli kontakt z Ryszardem Paulinem Skibińskim, liderem Kasy Chorych. Na wielki odzew nie liczyliśmy, bo rówieśnicy Skiby niekoniecznie spędzają dużo czasu w sieci. Szukaliśmy przede wszystkim znajomych Ryśka z bardzo wczesnego okresu jego życia, zanim wstąpił na muzyczną ścieżkę, zanim stał się sławny. Po kilku dniach ciszy odezwał się mój kolega. Słuchaj, dzwonię w sprawie Skiby, mógłbym ci pomóc. Zadeklarował dawno niewidziany kumpel. Znam kogoś, kto się z Ryśkiem w tamtych czasach mocno trzymał. Tym sposobem dotarliśmy najpierw do Cezarego Jaworowskiego, a potem Jerzego Matejczuka. Umówiliśmy się z nimi na rozmowę w ogródkach piwnych przy białostockim ratuszu. Kiedy przyszliśmy o umówionym czasie, Jurek już na nas czekał. To elegancko wyglądający starszy pan o nienagannej sylwetce i, jak się wkrótce okazało, cieszący się równie znakomitą pamięcią. Lato, klimat kawiarnianych ogródków, wspólnie wypite piwo. To sprzyjało naszej rozmowie. O tym, co Matejczuk przeżył razem z Ryśkiem, opowiadał tak, jakby zdarzyło się wczoraj. Jerzy to rówieśnik Skiby. Byli sąsiadami w ogrodniczkach. Dość szybko przypadli sobie do gustu. Gdy Rysiek wraz z rodzicami ściągnął do ogrodniczek, miał niewiele ponad 16 lat. Energia wręcz go roznosiła. W małej, podbiałstockiej wsi taki osobnik jak on czuł się najzwyczajniej ciasno. Kolegów miał niewielu, przyjaciele we wsi tylko jednego. Mnie, wspomina Jerzy Matejczuk. Ten miejscowy świat go praktycznie nie interesował. Ludzie tu żyli spokojnie, tradycyjnie. Rytm wyznaczała praca i wizyty w kościele albo cerkwi. Zależy, kto jakiego wyznania był. Inne poglądy na życie mieli ludzie na wsi niż ci miastowi. Po prostu żyli innymi problemami. Rysiek z całą pewnością był tym miastowym, a na dodatek przyjezdnym. Połączyło nas zamiłowanie do muzyki. Rysiek, gdy tylko skończył zawodówkę, zaczął nosić długie włosy. Już wtedy na miarę możliwości ekstrawagancko się ubierał. Mieszkaliśmy po sąsiedzku i nie pamiętam dnia, żebyśmy się nie widzieli. Bardzo często słuchaliśmy razem muzyki. To samo nam się podobało. Jurek na chwilę przerywa, mocno zaciąga się papierosem, upija ze szklanki łyk piwa i wraca do swojej opowieści. Mówi szybko, niewyraźnie, ale konkretnie. Skiba w tym czasie bardzo potrzebował mocnych wrażeń, a w ogrodniczkach takich jak on czekała śmierć z nudów. Dzień do dnia bliźniaczo podobny jak Lech do Jarosława. Żadnej rozrywki, żadnych igrzysk. Przyszedł mu do głowy pomysł, by z kolegą Leszkiem z Ogrodniczek włamać się do szkolnego sklepiku. Nie dla pieniędzy, tylko tak, dla jaj. Żeby w wiosce ludzie coś mówili, żeby czymś się zaciekawili. No przecież pokaźnej gotówki w takich miejscach nikt nie trzymał. Co oni tam mogli zwinąć? Draże, dropsy albo słone paluszki, ewentualnie orężatki w proszku. Kabaret. Matejczuk się śmieje. Z durnej, szczeniackiej fantazji dla adrenaliny poszli na ten włam. Z nudów, wspomina. Zupełnie inaczej ów incydent potraktowała milicja. Na nieszczęście młodocianych włamywaczy całkowicie serio. Sprawców namierzono, ujęto i osadzono w areszcie. 18-letni Rysiek spędził w areszcie przy ulicy Kopernika 3 miesiące. Mogłoby się obejść bez takich sankcji, ale Rysiek już się nie uczył i jeszcze nie pracował. Ówczesna władza takich obywateli określała w dwóch słowach. Niebieski ptak. A skoro taki element narozrabiał, to czy zasłużył, czy nie, musiał odpokutować. Tak profilaktycznie, ku przestrodze. Sprawa znalazła finał w sądzie. Skiba otrzymał wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Poszukiwaniu atrakcji i rozrywki wraz z Matejem, bo taką ksywę miał Jurek Matejczuk, coraz częściej organizowali wypady poza ogrodniczki. Zaczęli pojawiać się w niedalekim Supraślu. Latem miasteczko kusiło wieloma atrakcjami. Rzeką, plażą, puszczą i liceum plastycznym, dodaje z uśmiechem Matejczuk. Uczyły się ładne dziewczyny i szkolne potańcówki tam się odbywały. To była atrakcja całoroczna. Kawalerowie z ogrodniczek z miejsca zdobyli szacunek i sympatię dziewczyn. W ten sposób Rysiek poznał swoją pierwszą wielką miłość. Na imię miała Ania. Pochodziła ze starych Chiłch koło Ełku i uczyła się właśnie w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. On nawet u niej w rodzinnym domu złożył wizytę, wspomina Jurek. Anka to była śliczna dziewczyna i taka kumpela od serca. Jednym słowem jego wielka, szalona miłość. W licealnym wieku miłość bywa intensywna, szalona, gwałtowna, ale krótka. Niekiedy nawet bardzo krótka. Pewnego razu Anka wróciła z zimowych ferii razem ze swoim nowym chłopakiem. Skiba bardzo przeżył to rozstanie. Ze 3 miesiące żył jak w traumie. W akcie rozpaczy spalił wszystkie jej zdjęcia, a miał ich bardzo dużo, wspomina Matej. Rysiek miał potem jakieś mało znaczące, przelotne sympatie. A drugą jego wielką miłością była Elżbieta, z którą się ożenił.
Był to fragment książki Skiba, Niedokończony blues, autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk, adaptacja radiowa Dorota Sokołowska, realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.